Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzećcie. Weselcie się z tymi, którzy się weselą. Płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach. Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne.
Witajcie o poranku. Oczy szeroko otwarte, powoli się robią. Świat nas zaskoczył tym, że zabrał nam kolory i wszystko jest na biało. Ale taka jest już kolej rzeczy. Jak czytaliśmy w psalmach, to Pan Bóg jest sprawcą tego wszystkiego, że zmieniają się i pory roku, i pory dnia. I cieszymy się z tego, że daje nam to wszystko podziwiać. A więc, kochani, dziękuję za wasz wysiłek, który dzisiaj polegał na tym, że trzeba wstać, trzeba przyjechać troszkę wcześniej, że sobota, niektórzy z daleka, więc tym bardziej wysiłek większy i pewnie będzie bardziej doceniony przez Pana Boga. Moi drodzy, rozpoczynamy dzisiejszy dzień jutrznią, czyli jedną z godzin liturgicznych, w których się modlimy. Jest to modlitwa Kościoła, a więc cały Kościół, cała wspólnota się modli, nawet jeśli tę modlitwę odmawia tylko jedna osoba, tak prywatnie, czy też jak my tutaj publicznie, na rekolekcjach, w jakimkolwiek innym miejscu. My ludzie nie potrafimy Pana Boga tak uwielbiać, żeby dopełnić Jego uwielbienia. Nasze słowa są zbyt ludzkie. Nasze wypowiedzi, nawet najbardziej wzniosłe poetycko, i tak nie oddadzą całości piękna Bożego. Więc Pan Bóg w swoim miłosierdziu sam dał nam swoje słowo, żebyśmy nim mogli Go uwielbiać. To takie troszeczkę, gdyby Pan Bóg był człowiekiem, powiedzielibyśmy, że jest egoistą, że daje nam narzędzia swoje, żebyśmy Jego mogli uwielbiać. Pan Bóg nie jest egoistą, On wie po prostu, że On jest najważniejszy, najlepszy, największy i do Niego takie sprawy się nie odnoszą. Czyli Bóg daje nam sam swoje słowo, wiedząc, że my ludzie nie jesteśmy w stanie tak ułożyć słów, tak dobrać ich, żeby Boga uwielbiać. A więc modlimy się Bożym Słowem, bo przecież psalmy to część Pisma Świętego. Tymi psalmami modlą się także Żydzi, bo przecież Stary Testament od nich pochodzi. Tymi psalmami modlił się sam Jezus i wielokrotnie w Piśmie Świętym mamy wzmianki, że odmawiał psalmy, chociażby na krzyżu. Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił? To jest też jeden z psalmów i wiele, wiele innych. To, kochani, że śpiewamy tak na zamianę, chórami, jak to się ładnie nazywa, raz lewa, raz prawa strona, to jest tak jak wzajemne karmienie się Bożym Słowem. Boże Słowo nas odżywia, Boże Słowo nas przemienia od środka, tak jak pokarm. I dlatego wzajemnie sobie podajemy po zdaniu, po wersecie, abyśmy mogli jeszcze lepiej przyjrzeć się, przysłuchać i wprowadzić w siebie Boże Słowo. Psalmami modlą się Pan Jezus, modlił się Pan Jezus i modlą się również o tej porze w naszej długości geograficznej wszyscy ludzie, którzy sięgają po liturgię godzin. Modli się tymi samymi tekstami pewnie mniej więcej o tej porze papież, modlą się inni biskupi we wszystkich krajach naszej długości geograficznej. Gdzieś indziej na świecie teraz jest południe, więc modlą się modlitwą w ciągu dnia. Jeszcze gdzie indziej jest wieczór, więc odmawiają nieszpory. Jeszcze gdzie indziej kładą się spać, odmawiają kompletę. A gdzie indziej już śpią i za nich modli się druga część świata. To jest takie całodobowe uwielbienie Pana Boga wokół kuli ziemskiej. Modlitwa, która nieustannie płynie i dopóki świat istnieje, nie przestanie chwalić Pana Boga bez ustanku. Kochani, Pan daje nam swoje słowo w psalmach. Możemy, jak pisał święty Augustyn, w psalmach odnaleźć swoje uczucia, swoje przeżycia. Czasem naszymi słowami nie potrafimy określić tego, co przeżywamy. I kiedy czytamy psalm, bardzo poetyckie są te utwory, to często okazuje się, że tak naprawdę to, co my przeżywamy, to już jest napisane. Że przyglądając się tym tekstom, można do nich sobie wracać, na każdy dzień są inne, że to wszystko, co my w życiu przeżywamy, właśnie w psalmach się odnajduje. I też tam jest rozwiązanie pewnych naszych problemów. Psalmy, które mówią o trudności człowieka, zwykle pod koniec mówią o tym, że Pan Bóg i tak nad tym wszystkim stoi. I że chociaż teraz być może nie widzimy odpowiedzi na nasze pytania, Bóg się nami troszczy, opiekuje, jak chociażby orzeł, który nosi na swoich skrzydłach swoje pisklęta, aby nauczyć je latać. Tacy jesteśmy, moi drodzy, jak te małe pisklęta w gnieździe, i orły tak robią. że nie wywabią piskąt inaczej, jak tylko na sobie. I Pan Bóg bierze nas na swoje skrzydła i nas niesie. I wiele innych w psalmach, a jest ich 150, jest takich poetyckich przekładów, które nasze życie bardzo oddają. Jest to więc, odmawianie liturgii godzin, jest więc przedłużeniem tych słów z modlitwy pańskiej: święć się imię Twoje. Nieustannie święci się Boże imię właśnie modlitwą liturgii godzin. Dziś, bo szczególnie chcę mówić o czytaniu, będzie można sobie na to czasem zerkać, to czytanie z listu do Rzymian, które przed chwilą odczytał nam lektor, jest czytaniem, które na dany dzień jest dla nas pouczeniem. Ktoś powie: dobrze, ale psalmy powtarzają się co 4 tygodnie. To prawda, ale Twoje losy i Bóg, który jest Panem Twoich losów, Panem historii, tak to układa, że dzisiaj w tym tekście odnajdziesz również odpowiedź na swoje pytania, na swoje życie, pocieszenie, pokrzepienie. Ten tekst dzisiaj Kościół daje, Kościół jako matka, z woli Ducha Świętego i on jest dzisiaj dla nas. Dlatego warto jest się przyjrzeć tym słowom o błogosławieństwie. Błogosławieństwo, jak po polsku ta nazwa wskazuje, to sławienie Boga, to chwalenie Jego imienia, oddawanie Mu czci tylko dlatego, że Pan Bóg jest. Czasem ludzie mówią: proszę księdza, ja nie czuję Pana Boga, ja nie czuję potrzeby modlitwy, albo chodzę do kościoła dlatego, że muszę czuć potrzeby. Jak nie czuję, to nie ma potrzeby. Musisz sobie znaleźć taki argument, w którym zawsze będziesz mógł, dzięki któremu zawsze będziesz mógł powiedzieć: potrzebuję się modlić. I tym argumentem właśnie jest to, że Pan Bóg jest. I to jest wszystko. To już jest najpiękniejsza modlitwa uwielbienia. Panie Boże, uwielbiam Cię za to, że jesteś. Dalej, za to, że pozwalasz mnie żyć. Bo gdyby mnie nie było, świat by sobie istniał. A ja mogę uczestniczyć w Twoim dobru, w tym, co mi dajesz. A więc modlitwa już tylko dlatego, że Pan Bóg jest. Jemu się należy, nam się należy. To jest najprostszy argument i zawsze skuteczny. Błogosławieństwo to także wzywanie Bożego imienia nad kimś. I to jest też bardzo ważne. Jest to posyłanie mocy Bożej, wzywając nad kimś, nad czymś Bożej obecności. Błogosławimy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To jest wzywanie Boga Trójjedynego nad jakąś osobą, grupą osób, na przykład po Eucharystii, czy po liturgii godzin, czy kiedykolwiek, jak spotkamy kapłana, czy sami możemy błogosławić, ale o tym za chwilę. To jest właśnie wzywanie Bożego imienia, obdarowywanie kogoś Bożą obecnością. My często składamy życzenia, niedługo będą takie okazje przy okazji świąt, tak, Bożego Narodzenia. Składamy życzenia i dostaję różne SMS-y, czasem są po prostu głupie. No, jakieś tam życzę tam Mikołaja, saneczków, coś tam takich różnych dziwactw. Po co? My chrześcijanie mamy się błogosławić. Mamy dobrym słowem siebie obdarzać. W imię Boże. Zresztą święta Bożego Narodzenia są świętami narodzenia Pana Boga, Jezusa Chrystusa, a nie jakimiś tam Mikołajami. To też jest ważne, ale zobaczcie, że to jest tylko dodatek. Tak? Że jednak chodzi tutaj i w centrum jest Pan Jezus. Albo Wielkanoc. Smacznego jajeczka, coś tam mokrej wody, dyngusa, tego. Po co? Od razu kasuję i zwykle odpisuję, możecie sprawdzić, zwykle odpisuję, że ja życzę narodzenia, znaczy w wyniku tych świąt narodzenia Pana Jezusa, a tam zmartwychwstania i spotkania żywego Chrystusa. A więc, jak powtarzam, chodzi o to, żeby obdarzać się imieniem Bożym, dobrym słowem w imię Boga. W Starym Testamencie błogosławili przede wszystkim ojcowie dzieci. Tak? Ojcowie błogosławili swoje dzieci i to błogosławieństwo trwało. Błogosławieństwem obdarzali się, obdarowując się na przykład ziemią, obdarowując się swoimi posiadłościami. Ojcowie przekazywali błogosławieństwo na dzieci. Dalej w ewolucji, można by powiedzieć, błogosławieństwa służyło ono błogosławieniu tym, którzy służą Panu Bogu. A więc kapłani w świątyni pańskiej błogosławili lud, wychodzili po składaniu ofiary i wzywali imię Boga Jahwe nad ludem. Dalej błogosławieństwo dla całego narodu było wtedy, kiedy to naród był przy Panu Bogu, kiedy trwał, kiedy nie odchodził, kiedy składał cześć Bogu jedynemu. Wtedy naród miał dobrze, można by powiedzieć, miał dobrobyt. Wtedy Pan Bóg mu błogosławił. Takie było przekonanie i takie były fakty, o których w Starym Testamencie można bardzo często wyczytać, szczególnie w księgach historycznych. W Nowym Testamencie Błogosławieństwem już zajmował się przede wszystkim sam Pan Jezus. Jezus Chrystus błogosławił. Mamy tego dowody, właśnie to, że błogosławił dzieci, błogosławił ludzi, chodził, uzdrawiał, leczył wszelkie choroby i błogosławił. I to jest bardzo ważne, że Jezus jako żywe Słowo Boga, tak, wcielone Słowo Boga, obdarowuje sobą, tą Bożą mocą, innych, a więc błogosławi. I polecił również błogosławić apostołom, a apostołowie swoim następcom. I tak to dzieje się aż do dziś dnia. To jest to żywe błogosławieństwo pochodzące od samego Pana Jezusa. Zauważcie, kochani, błogosławieństwo dobrym słowem jest przeciwieństwem tego, o czym dzisiaj również w czytaniu wyczytaliśmy, złorzeczenia. Ktoś, kto komuś źle życzy, na przykład przeklinając kogoś na kogoś, zsyła faktycznie zło. Nasze słowa są bardzo ważne, one mają wielką moc. Zobacz, słowem możesz komuś poprawić nastrój, a możesz kogoś zdołować tak, że będzie bardzo ciężko potem wrócić do tej relacji, do jakiegoś stanu poprzedniego. Tylko przebaczenie wtedy będzie takim mocnym argumentem, który przywróci spokój i pokój między wami. A więc słowo ma wielką moc. Tak samo słowo błogosławieństwa i słowo złorzeczenia. Błogosławimy również znakiem krzyża. To też jest ciekawe. Ludzie, którzy nie do końca chyba są świadomi, co mówią, twierdzą, że na Chrzcie Świętym nie należy dawać dziecku na prezent krzyża. Taki przesąd, tak? Bo będzie miał ciężko w życiu. Bzdura. Tak myśli świat. Krzyż jest cierpieniem, mówi świat. Ale my wiemy, że krzyż jest zwycięstwem. Że Chrystus na krzyżu cierpiał, owszem, ale na tym krzyżu również zwyciężył coś konkretnego. Śmierć. Kogoś konkretnego. Szatana. A więc kiedy czynimy znak krzyża nad kimś lub też nad czymś, oddajemy to Panu Bogu. Krzyż to także trud życia. I po takiej na przykład mszy świętej, kiedy kapłan błogosławi znakiem krzyża, błogosławi na trudy życia. Bo Pan Bóg nas powołał do modlitwy i do pracy. A więc abyśmy też swoimi wysiłkami te trudy życia pokonywali i w ten sposób siebie uświęcali. I także, kochani, bo kapłani błogosławią błogosławieństwem Bożym, tak? To znaczy każde błogosławieństwo jest Boże. Z tym, że to jest takie szczególne właśnie, kiedy możemy powiedzieć Pan z wami, z Duchem Twoim, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Tak? To jest wezwanie imienia Bożego tak jakby bezpośrednio ze źródła. Natomiast każdy z was, każdy z nas ochrzczonych może również błogosławić też w imię Boże na mocy Chrztu Świętego. Szczególnie wielką władzę błogosławieństwa mają rodzice dla swoich dzieci. Gdzieś tam, kiedy dziecko zasypia, znak krzyża na czole. Znam taką rodzinę, która przed pójściem spać zwołuje wszystkich domowników do salonu, na przykład, gdzie sobie przebywają. Błogosławią się wzajemnie po modlitwie, robią znak krzyża na czole, mówią, że się wzajemnie kochają i życzą sobie dobrej nocy. Zobaczcie, to jest prosta rzecz, a jak bardzo wiele dobra przynosi. My nawet nie wiemy, ile duchowych spraw jest załatwionych przez nasze błogosławieństwo. To tak jak wierzchołek góry lodowej, który widzimy, a cała góra jest przecież w iluś tam procentach jest pod powierzchnią. Jest tam, gdzie to jest niewidoczne. A więc błogosławcie się, kochani, przede wszystkim rodzice, dzieci, małżonkowie siebie wzajemnie. Błogosławcie pokarmy, posiłki. Różne rzeczy robi się z pokarmami. Znam taki przykład, kiedy pewien pan bardzo chorował, no i nie było za bardzo wiadomo dlaczego. Kiedy udał się właśnie na taką modlitwę o uzdrowienie z tych swojej choroby, zostało przed nim odsłonięte, że zjada mięso, to taka sprawa, ale no jest to fakt, że zjada mięso ze sklepu, gdzie Pan przerzucając to mięso bardzo przeklina i na to mięso. Więc jego słowo stało się przekleństwem, które spłynęło na ten pokarm i wchodząc do organizmu tego człowieka, który był chory, powodowało w nim spustoszenie na zdrowiu. No taki fakt, jesteśmy duchowo cieleśni, więc to ma wszystko wpływ także na nasze ciało. No i kiedy kapłan polecił mu, ty weź się módl przed posiłkiem, ty to robisz? No nie, to pomódl się przed posiłkiem, pobłogosław to jedzenie. To nie jest taki pusty rytuał, prawda? Tylko wzywanie Bożego imienia. No i sprawa minęła. Jest to wielki, wielki znak również pewności Bożego błogosławieństwa. A więc błogosławimy na mocy chrztu. Błogosławieństwo także przez gest nałożenia rąk. Bardzo ważny gest, szczególnie podczas modlitwy wstawienniczej. Gest, który służy, aby pokazać osobie, nad którą się modlimy, że wspieram Cię. To gest położenia ręki na ramieniu. Tak? Wspieramy Cię jako naszego brata, naszą siostrę w wierze. Modlimy się i zsyłamy Bożego imienia nad Tobą. Za Ciebie się modlimy, wstawiamy się do Boga. Kapłani dodatkowo mogą jeszcze kłaść ręce na głowę. To jest nie tylko błogosławieństwo, ale również gest posiadania duchowej władzy nad kimś. Kapłan jako drugi Chrystus ma władzę nad człowiekiem, nad jego grzechami. W imię Chrystusa może wypędzić wypędzić złego ducha też może oczywiście. Może także uwolnić od jakichś zniewoleń. Kapłan również modlitwą sprowadza przez ten gest nałożenia rąk Boże błogosławieństwo. A czemu służy błogosławieństwo, kochani? Błogosławieństwo służy temu, o czym dzisiaj pisze święty Paweł, aby być w jedności. A więc weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą, bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach. Wzywając Bożej obecności, Bóg jednoczy ludzi, abyśmy byli zgodni, abyśmy jednym głosem się modlili, mówili, myśleli, abyśmy swoje zdania potrafili przez kompromis i inne pewnie jeszcze sprawy doprowadzić do jakiejś jedności, do jakiejś wspólnoty. Jeszcze wrócę na chwilę do rąk, bo to też ważne, do rąk kapłańskich szczególnie. My na sakramencie święceń kapłańskich biskup namaszcza nam ręce krzyżmem świętym, tym samym, którym są namaszczani ochrzczeni, tym samym krzyżmem, którym są namaszczani bierzmowani. Również ręce kapłańskie bierze Duch Święty w swoje posiadanie. To są ręce, które nie należą już tylko do kapłana, ale to są ręce, które należą do Pana Boga. I dotykając kogoś na przykład właśnie z modlitwą, dotykamy go jak sam Chrystus dotykał w Piśmie Świętym. Mamy o tym dużo dowodów na ten temat. Dotykamy człowieka tak samo jak Chrystus. A więc te ręce kapłańskie są bardzo ważne. Ja to zrozumiałem pewnie troszeczkę później po moich święceniach kapłańskich, kiedy byliśmy z naszym rocznikiem, pojechaliśmy do Rzymu na taką pielgrzymkę dziękczynną zaraz po święceniach. I tam w Rzymie, w Bazylice Świętego Pawła za murami, w zakrystii, był biskup z Saragossy ze swoimi księżmi, tam pewnie z 15 ich było. No, nas tam było 7 z jednego rocznika, ich tam było 15 z kilku roczników. Też pokazuje Polskę jako taką hurtownię powołań i dzięki Bogu. No i ten biskup, jak dowiedział się, że jesteśmy neopresbiterami, tak, nowo wyświęconymi księżmi, to zaczął nas całować po rękach. To było coś niesłychanego. Ja się prawie popłakałem. Mówię do niego, ale ja nie jestem biskupem, ja nie jestem... On mówi, jesteś księdzem. Jesteś nowo wyświęconym księdzem i dlatego całuję Twoje ręce, bo to są nie Twoje ręce, ale ręce Chrystusa. No i chwała Bogu za to, że mi dał poznać na samym początku drugi kapłański, że tak naprawdę to nie są moje ręce. I mam nadzieję, że każdy ksiądz o tym również pamięta. Innym razem, kiedy modliłem się nad pewną dziewczyną, która twierdziła na modlitwie uwolnienie, miała takie różne lęki, kiedy modliłem się z nałożeniem rąk, ona uciekała od moich rąk, tak? I ksiądz ma gorące ręce. Najpierw powiedziała, że ksiądz jest gorący. Powiedziałam, wiem, ale o co chodzi? A ona powiedziała, ma ksiądz gorące ręce. Dobrze, że sprecyzowała. No i mówię, ale jak to? No ma ksiądz gorące ręce, nie? I wiedząc o tym, mając to doświadczenie wcześniejsze, wiedząc o rękach kapłańskich, w ogóle nie byłem zdziwiony tym. Pomodliłem się przez stółę, okazało się, że jeszcze bardziej gorąca była. No ale po dłuższej modlitwie w kilku księży dziewczyna przestała się już bać tego, czego się bała. Ale nie o tym dzisiaj, kochani. Więc budujmy swoją jedność poprzez błogosławieństwo. Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach. Bez wywyższania się. Ja lepszy, moje zdanie lepsze. Dążmy wszyscy do prawdy. Dążmy do zgodności, do budowania tego, co służy wszystkim. A jeśli w Twoim domu jest inaczej, to znak o tym, znak na to, że potrzeba więcej Bożego błogosławieństwa, że potrzeba więcej modlitwy, więcej Eucharystii, więcej wzywania Bożego imienia, więcej kontaktu z Bogiem.